stoję przed tablicą, napis w języku angielskim, to jakaś poważna sprawa. Investigation, differences of radioizotope, concentration in annual rings of trees. Oj, poważna sprawa. Dlaczego w języku obcym? Tutaj mamy finał konkursu dla młodych, zdolnych Einsteinów, młodych polskich naukowców. Czy chcecie utajnić te radioaktywne informacje, czy raczej upowszechnić również poza Polskę?
Ja nazywam się Paweł Mazur, jestem z Dąbrowy Górniczej, chodzę do pierwszego liceum, do klasy maturalnej.
Paweł Łukasz Urban, również chodzę do klasy maturalnej, czwarte liceum w Rzeszowie. Tematyka badań to jest taka, że kiedyś mogłoby być to właśnie rzeczywiście utajnione. Teraz o wszystkim się mówi, wszyscy wszystko wiedzą. My jak najbardziej chcemy rozpropagować nasze wyniki, dlatego również publikujemy je w internecie. Natomiast przygotowaliśmy poster w języku angielskim, gdyż dowiedzieliśmy się, że takie są preferowane na finałach ogólnopolskich konkursów młodych naukowców Unii Europejskiej.
Mamy mapkę na tablicy z dużą strzałką.
Zainteresowało nas województwo opolskie. Skażenie radioizotopami na tym terenie jest bardzo wysokie. Po awarii w Czarnobylu 20 razy wyższe niż na przykład w regionie, w którym ja mieszkam, czyli w Byłym Rzeszowskim. Konkretnie zbieraliśmy próbki z okolic Ciepielowic, gdzie prowadzona jest wycinka. Wzięliśmy dwie próbki, sosnę i brzozę. Następnie przygotowaliśmy je odpowiednio do pomiarów. Pomiary były dość skomplikowane, dlatego musieliśmy zabiegać o udostępnienie nam spektrometru gamma. Udało nam się uzyskać wsparcie Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, gdzie przeprowadzaliśmy nasze pomiary.
Ale dlaczego drzewa są takim wskaźnikiem pierwiastków promieniotwórczych?
Jak wiemy, drzewa odkładają przyrosty roczne, w których znajdują się, mogą znajdować się substancje, które zostały wchłonięte do drzewa w roku, w którym to drzewo się rozwijało i tworzyło dany przyrost.
Spójrzmy na kawałek takiego pnia. Na waszym stole różne próbki. Weźmy może do ręki ten kawałek drewna. Czy zauważyliście coś, czego nie zauważyli inni? Od awarii w Czarnobylu minęło kilkanaście lat. Jak badaliście właśnie zawartość pierwiastków promieniotwórczych?
Zbadanie polegało na oddzieleniu poszczególnych przyrostów rocznych w sośnie zwyczajnej, brzozie brodawkowatej.
A to jest?
A to jest to, co trzymamy, jest to sosna zwyczajna. Tutaj przyrosty są dosyć dobrze widoczne. Natomiast gdyby spojrzeć na brzozę brodawkowatą, one są tak mało widoczne, że oddzielenie ich było bardzo trudną i żmudną pracą.
Tutaj mamy w tej pierwszej próbce takie okręgi, prawda? Natomiast tutaj rozmazane plamy.
Tak, to w celu oddzielenia przyrostów w tej próbce, gdzie przyrosty są słabo widoczne, trzeba było zwilżyć powierzchnię drewna, a następnie zaznaczyć ołówkiem poszczególne przyrosty.
Tutaj obok tych próbek leżą jeszcze jakieś pojemniki, słoiczki, miseczki. Tutaj widzę jakieś trociny, wióry.
To wskazuje na bardzo skomplikowany proces obróbki, ponieważ sam pomiar gamma spektrometryczny to tylko polegał na wstawieniu próbki do domku spektrometru i do pomiaru aktywności tej próbki. Trwał on przez 5 godzin, czyli w sumie nie tak krótko, ale najbardziej pracochłonny proces obróbki drewna, no i kolega najbardziej się tym zajmował.
Musiałeś się tego nauczyć, tak?
Tak, oddzielenie tych przyrostów rocznych jest czasami żmudną, kilkugodzinną pracą. My w tych badaniach nie oddzielaliśmy poszczególnych przyrostów rocznych, gdyż ewentualne błędy mogłyby znacznie zafałszować wyniki. Interesowało nas 15 ostatnich przyrostów i wydzieliliśmy po 5 warstw, po 3 przyrosty. Następnie takie warstwy zostały zmielone w młynku na wióry i spalone w piecu w temperaturze 400 stopni do popiołu.
No właśnie, bo tam dalej zdaje się ten popiół.
Z próbki, która ważyła na początku 110 gram, otrzymaliśmy niecały gram popiołu. To są same składniki nieorganiczne tej próbki. Koncentrowane wszystkie mikroelementy, także metale ciężkie, w tym radionuklidy, przede wszystkim Cez-137. W ten sposób mogliśmy bardzo łatwo wykryć to, co chcieliśmy, czyli zmiany stężenia cezu.
I tutaj właśnie w tym pojemniku jest cez?
Tak, trochę atomów cezu-137 promieniotwórczego.
Czy one są niebezpieczne w tym momencie?
Aktywność tego jest i tak bardzo mała. Wykryliśmy w drewnie sosny, waha się ona wokół wartości 2 becquereli na kilogram. To jest w sumie dość mało. Te badania były bardziej poznawcze i pod kątem zastosowań drewna właśnie w różnych działach gospodarki.
Czyli można byłoby takie drewno z opolszczyzny wykorzystywać? Wasze badania troszkę uspokajają tych, którzy jeszcze nie wierzą, że tam jest bezpiecznie?
Skażenia, które występują, nie są z pewnością szkodliwe. Zresztą najlepszym dowodem na to jest to, że pracujące w Polsce kilka stacji ciągłego monitoringu skażeń nie wykazują żadnych zagrożeń. To znaczy się, ten cez jest i będzie jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Jest to skutek awarii czarnobylskiej. Jednak najlepszym dowodem jest to, że nawet w takim drewnie niespopielonym, czyli o bardzo dużej masie, jest on praktycznie niewykrywalny dla najszulszego detektora. Dopiero po zmniejszeniu tej masy stukrotnie jest on wykrywalny. Także są to tak niezwykle małe ilości śladowe, które nie stanowią absolutnie najmniejszego zagrożenia dla ludzi.
No, spodziewałam się sensacji, a jestem troszkę rozczarowana.
No, przyzwyczailiśmy się po tych wielu latach do tego, że wydarzenie w Czarnobylu było eksponowane, jakoby wpłynęło na skażenie radiologiczne. Istotnie tak było, aczkolwiek nie należy z tym przesadzać. Badania naukowe mają obiektywnie pokazywać prawdę, więc my absolutnie nie naginaliśmy wniosków pod jakimś kątem, żeby udowodnić, że jednak skażenie jest groźne. Po prostu jest jaki jest, a zastosowanie naszych badań są całkiem inne, ponieważ chcieliśmy zbadać mechanizmy migracji różnych izotopów, nie tylko zresztą Cezu-137, przy okazji zbadaliśmy inne, jak Potas-40, który nie pochodzi z Czarnobyla, tylko jest obecny w przyrodzie.
I gdzie sobie te pierwiastki wędrują?
Wędrują z gleby, przechodzą przez tkanki twórcze roślin naczyniowych i są deponowane w drewniałych tkankach pniu. One tam pozostają na lata. My możemy obserwować, jak się one zmieniały i w ten sposób możemy m.in. monitorować stan środowiska. I chcieliśmy pokazać, że taka metoda istnieje, którą wymyśliliśmy i którą chcemy rozpropagować.
I nie pomyliliście się?
Nie, nie pomyliliśmy się. Co prawda w przypadku cezu zmian w poszczególnych warstwach przyrostów rocznych wielkich nie ma. Bardzo duże stężenie cezu jest w korze. Kilka razy, a nawet kilkadziesiąt razy w przypadku brzozy większe niż w drewnie. Świadczy to o tym, że pyły radioaktywne jednak po wypadku w Czarnobylu osiadały na korze i tam są do dziś dnia.
Najlepiej nie przytulać się za bardzo do drzew, tak?
No, można to tak w skrócie powiedzieć, aczkolwiek, tak jak mówiłem, te skażenia są i tak bardzo niewielkie.
Nasze badania były o tyle nowatorskie, że po raz pierwszy zajmowaliśmy się wydzielonymi przyrostami rocznymi, badaliśmy mechanizmy migracji. Dotychczasowe badania polegały na wykrywaniu skażeń w ogóle w drewnach. Nikt nie oddzielał jeszcze przyrostów rocznych.
A jak na to wpadliście, że to trzeba właśnie w ten sposób?
Od jakiegoś czasu wspólnie interesujemy się radioekologią, a także toksykologią. Z jednej strony rośliny naczyniowe odkładają metale ciężkie, między innymi zanieczyszczenia w przyrostach rocznych, między innymi ołów. Z drugiej zaś strony spektrometria gamma współczesna, która jest bardzo już rozwinięta, umożliwia dokładne zbadanie, wykrycie i zmierzenie wartości stężeń poszczególnych radioizotopów w próbkach środowiskowych. Ta zbieżność faktów skłoniła nas do opracowania propozycji takiego projektu, który realizowaliśmy następnie aż przez 10 miesięcy.
No to chyba bardzo długo, tak?
To znaczy się jest to długo, o tyle, że my mamy jeszcze szkołę, czeka nas w tym roku matura, także było to dosyć uciążliwe i przede wszystkim kosztowne również, bo...
W własnej kieszeni?
Tak, musieliśmy wyłożyć na ten projekt prawie 1800 zł.
A co na to rodzice? Dawali chętnie?
Dawali, wierząc po prostu w nasze dobre zamiary. Poza tym mieliśmy też trochę swoich oszczędności przeznaczonych już na dalszą edukację. Również Krajowy Fundusz Naszych Dzieci dofinansował częściowo nasz projekt, także było to dla nas dość znaczną pomocą.
Ale czy ten program, projekt jest skończony? Czy jednak wymaga jeszcze dalszej pracy?
W zasadzie prace te dopiero naświetlają to, co można jeszcze zrobić w radioekologii, bowiem zbadaliśmy jedynie dwa osobniki drzew. Pojawiły się ciekawe zmiany stężenia cezu i potasu w przyrostach rocznych, a teraz trzeba się skoncentrować na tym, by potwierdzić te wyniki również na innych gatunkach i na innych terenach, by mogły być uogólnione w jakiejś hipotezie czy nawet tezie.
I zamierzacie to wy zrobić, czy zostawiacie to młodszym kolegom?
My możemy się również tym zająć, zobaczymy jak to będzie, jak to się mówi.
Badania nasze prowadziliśmy w konsultacji z wieloma pracownikami naukowymi z różnych placówek naukowych, no przede wszystkim z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie. Dużą pomoc nam okazał też pan profesor Czerwiński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio również współpracujemy z badaczami z Politechniki Śląskiej i z Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk, a również przez e-mail, pocztą elektroniczną konsultowaliśmy się z fizykami jądrowymi ze Stanów Zjednoczonych. To było dla nas bardzo ważne, nawet nie tylko pod względem merytorycznym, ale też językowym.